Żyjemy często starając się spełniać oczekiwania innych ludzi, albo przynajmniej ze świadomością tego, co jest od nas oczekiwane. Wiemy, jakie są oczekiwania naszych pracodawców, naszych rodziców, przyjaciół, ludzi, wśród których żyjemy każdego dnia. I to też działa w inną stronę, bo my też stawiamy często oczekiwania innym i chcemy, żeby żyli tak, jak tego oczekujemy. Czasami takie oczekiwania mogą być motywujące dla innych lub dla nas samych. Problem jednak zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy w egoistyczny sposób skupiać się jedynie na własnych potrzebach, własnych okolicznościach, bo wtedy łatwo jest przegapić i stracić coś naprawdę ważnego. Posłuchajcie, czego oczekiwano od przyszłych żon w połowie lat 50. Jest to fragment rozdziału pod tytułem Jak być dobrą żoną i pochodzi z podręcznika do ekonomii w szkole średniej w Stanach z 1954 roku. Przygotuj obiad, zaplanuj z wyprzedzeniem, nawet poprzedniej nocy, aby zjeść pyszny posiłek na czas. Przygotuj się, poświęć 15 minut na odpoczynek, abyś mogła się odświeżyć na jego przybycie. Popraw makijaż, włóż wstążkę do włosów i zachowaj świeży wygląd. Pamiętaj, że on właśnie pracował z wieloma ludźmi i jest zmęczony pracą. Przygotuj dzieci. Poświęć kilka minut na umycie im rąk i twarzy, czesanie włosów i w razie potrzeby zmianę ubrań. Zminimalizuj cały hałas. W momencie jego przyjazdu wyeliminuj hałas pralki, suszarki, zmywarki lub odkurzacza. Staraj się zachęcić dzieci do milczenia. Nie witaj go problemami ani skargami. Nie narzekaj, jeśli się spóźni na obiad, to może być nic w porównaniu z tym, co mógł przeżyć tego dnia. Uspokój go, przygotuj mu chłodny lub ciepły napój, słuchaj go. Możesz mieć wiele rzeczy do powiedzenia, ale moment jego przybycia nie jest właściwy. Pozwól mu najpierw mówić, jeśli chce. Niech ten wieczór będzie jego. Nie wiem, na ile realistyczne są, czy były te oczekiwania w tamtym czasie. Na szczęście w dzisiejszym świecie i w naszej dzisiejszej kulturze brzmią one absurdalnie. Przynajmniej taką mam nadzieję, że nikt z nas nie żyje z takimi nierealnymi oczekiwaniami wobec siebie. Ale mimo, że nie mamy już takich oczekiwań jak te przytoczone, to jednak wciąż żyjemy z nierealnymi i złymi oczekiwaniami wobec siebie nawzajem. Okazuje się, że jest to jeden z największych problemów, z którym ludzie zderzają się, rozpoczynając wspólne życie małżeńskie. Ten problem to właśnie nierealne, nierealistyczne oczekiwania. Kiedy nasze egoistyczne potrzeby, które oczekujemy, że powinny zostać zaspokojone przez naszych małżonków, nie zostają zaspokojone, to wtedy łatwo jest się pogubić w naszej relacji, stracić jedność i przegapić coś, co czyni małżeństwo niezwykłym związkiem, w którym radość daje służenie drugiej osobie, a nie zaspokajanie własnych potrzeb i oczekiwań. Dotyczy to również innych relacji, innych sfer naszego życia, w tym naszej relacji z Bogiem. Kiedy koncentrowanie się na sobie i na własnych oczekiwaniach może sprawić, że nie dostrzeżemy prawdziwego Boga i Jego celu dla naszego życia. Taką właśnie historię odnajdujemy, kontynuując naszą serię z Ewangelii Łukasza. W 19 rozdziale czytamy historię wydarzenia, które świętują dzisiaj chrześcijanie na całym świecie, a które nazywamy Niedzielą Palmową. Jezus po 3 latach swojej służby, kiedy chodził po kraju, kiedy nauczał i czynił cuda, udaje się wraz ze swoimi uczniami z Jerycha do Jerozolimy na święto Paschy, na które schodziły się wtedy tłumy. Było to jedno z najważniejszych świąt Żydów, które przypominało im o tym, jak Bóg wyzwolił ich z niewoli egipskiej, i jak szczęśliwie przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Gdy zbliżył się do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. W niej, tuż po wejściu, natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie osiołka, odpowiedzcie: Pan go potrzebuje. Uczniowie poszli i zastali wszystko tak, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali: dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Wówczas odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na osiołka swe wierzchnie okrycia i posadzili na nim Jezusa. Jezus do tej pory publicznie nie ogłaszał się jako Mesjasz. Jednak jego wjazd do Jerozolimy na oślęciu miał to właśnie zmienić. Ponieważ wjeżdżając w ten sposób, dokładnie wypełnił proroctwo proroka Zachariasza zapisane w księgach. I wygląda na to, że tłum dokładnie odczytał ten znak, bo czytamy, że gdy jechał, słali na drodze swoje szaty, a kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie cuda, które dane im było oglądać. Mówili: Błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Słanie swoich szat oraz, jak czytamy w innych ewangeliach, gałązek palmowych było starożytnym aktem oddawania hołdu, który miał miejsce tylko w przypadku witania króla. Gdy w tamtych czasach król wjeżdżał do miasta po wygranej bitwie i demonstrował swoją militarną potęgę, wjeżdżał do tego miasta na koniu. Jednak tu tłum rozpoznaje w Jezusie innego króla. Króla, który przychodzi w pokoju, króla, który niesie pokój, czego symbolem był właśnie wjazd na osiołku. Ale jak czytamy, wydaje się, że zebrany tłum rozpoznaje w Jezusie jeszcze kogoś więcej niż króla. Rozpoznaje w nim Mesjasza. Mesjasza, którego zapowiadali prorocy i którego Izrael wyczekiwał od tak wielu lat. Wykrzykując słowa Błogosławiony Król, cytowali słowa Psalmu 118, który właśnie mówił o nadejściu, o Mesjaszu. W innych Ewangeliach czytamy, że tłum krzyczał Hosanna, co znaczy uratuj, zbaw nas. Widzimy niezwykły moment, w którym po długim czasie, od kiedy Jezus zaczął nauczać i czynić cuda, wielki tłum, który składał się z jego uczniów, z przypadkowych obserwatorów, z ludzi, którzy słyszeli i widzieli, jak Jezus naucza, jak czyni cuda, jak wskrzesił Łazarza. Ten tłum wydaje się, że zaczyna w końcu rozumieć, kim jest Jezus. I wydaje się, że nawet jego przeciwnicy Jezusa, którzy również byli w tym tłumie, którzy się tam znaleźli, próbują coś zrobić, ale nie mogą. I czytamy tak, wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu: Nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. Lecz on im odpowiedział: Mówię wam, jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. Ludzie słyszą te słowa i skoro nawet kamienie mogą zaraz zacząć krzyczeć, to co może stać na przeszkodzie? Co może pójść nie tak? A jednak czytamy, że sytuacja nagle się zmienia. Gdy się zbliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: O miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą, bo oto nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią na tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania, czasu Bożych odwiedzin u Ciebie. Mogłoby się wydawać, że nic nie może zakłócić tej radosnej atmosfery, tego wiwatu na cześć Mesjasza. A jednak czytamy, że dla Jezusa to wcale nie był tak radosny i wesoły moment. Płacze nad miastem i nad jego mieszkańcami, nad ludźmi, którzy za kilka dni odrzucą go dlatego, że nie chcą go takiego, jakim jest, a jedynie wyobrażenie o nim. Bo Żydzi czekali na króla, na militarnego przywódcę, na kogoś, kto ich wyzwoli. Wydawało im się, że kimś takim właśnie może być Jezus. Widzieli, jak uzdrawia ślepych, jak leczy trędowatych, jak karmi tysiące ludzi jedną porcją lunchu małego chłopca. Słyszeli o tym, jak wskrzesił z martwych Łazarza. Słyszeli, jak naucza z mocą. Ktoś z taką mocą i z takim autorytetem bez wątpienia musiał być tym kimś, kto ich wyzwoli. Nawet czas wydawał się być najodpowiedniejszy, święto Paschy. Jezus miał być dla nich politycznym i militarnym wyzwoleniem od okupacji rzymskich, tak jak kiedyś Izrael został uratowany od Egipcjan. Za ich przywitaniem, za ich radością, za ich hołdem dla Jezusa kryły się ich własne wyobrażenia, ich własne oczekiwania i potrzeby. Potrzebuję, żebyś coś zrobił dla mnie. Dlatego kiedy kilka dni później, podczas procesu zobaczyli zmęczonego, wymęczonego Jezusa, który już nie wyglądał jak król albo militarny przywódca, bardzo szybko zmienili swoje nastawienia i z łatwością krzyczeli: uwolnij Barabasza. Dla nich wszystko sprowadzało się do ich własnych potrzeb i oczekiwań. Dlatego Jezus, gdy spojrzał na Jerozolimę, zobaczył ludzi, którzy nie zrozumieli przesłania pokoju. Nie zrozumieli, dlaczego wjechał do miasta na osiołku, a nie na koniu. Nie zrozumieli, jaki jest prawdziwy cel Jego przyjścia. Bo ich oczekiwania co do tego, jakim królem powinny być Jezus, całkowicie przysłoniło im to, kim On naprawdę był. Przegapili to, że wyzwolenie i pokój, jaki On przynosi, to nie polityczne wyzwolenie, ale że to wyzwolenie odnosi się do ich życia wiecznego i do ich zbawienia. Że walkę, którą ma stoczyć, nie stoczy z Rzymianami, ale stoczy ją z grzechem, który jak wyrok ciążył na każdym z nich. I tak samo może być czasami w naszym życiu. Kiedy są chwile, że wszystko idzie po naszej myśli, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, łatwo jest się cieszyć, łatwo jest uwielbiać Boga, łatwo jest opowiadać o tym, jak wspaniałe rzeczy robi w naszym życiu. Ale co kiedy przychodzą chwile, kiedy Bóg nie działa tak, jakbyśmy chcieli, tak jakbyśmy tego oczekiwali? Wtedy często nasze okrzyki uwielbienia, radości i wdzięczności cichną. Być może jesteś zły na Boga, bo myślałeś, że kiedy uwierzysz w Niego i oddasz Mu swoje życie, to On pousuwa z Niego wszystko to, co nawywijałeś i co chciałbyś, żeby zabrał z Twojej przeszłości. Mijają miesiące, a On nie załatwił jeszcze wszystkiego tak, jak tego oczekujesz. A może jesteś rozczarowany, bo liczyłeś na to, że Bóg uratuje Twoje małżeństwo lub Twoje relacje z dziećmi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I owszem, widzisz, jak naprawia relacje, ale w innych rodzinach, nie w Twojej. O Twojej wydaje się, jakby zapomniał. A może jeszcze tak naprawdę nigdy w Niego nie uwierzyłeś, bo uważasz, że gdyby istniał, to na pewno zająłby się tym całym złem, które jest obecne na świecie. Nie byłoby Holokaustu, głodujących dzieci, ani umierających ludzi z powodu koronawirusa. I możesz czuć się rozczarowany, że Bóg nie działa tak, jak tego oczekujesz. Ale musisz wiedzieć, że On nigdy nie obiecał, że to zrobi. Obiecał za to, że pośle swojego Syna. Pośle Go na ziemię, aby stał się sługą, aby był odrzucony, bity, aż w końcu powieszony na krzyżu. Po to, aby zapłacić cenę za nasz grzech. Abyśmy mieli zbawienie. Roy Lessing kiedyś powiedział tak. Jeśli naszą największą potrzebą byłaby chęć uzyskania wiedzy, wówczas Bóg wysłałby do nas odpowiedniego nauczyciela. Jeśli tą potrzebą byłaby jakaś umiejętność techniczna, to Bóg posłałby nam naukowca. Jeśli tym, czego potrzebowalibyśmy najwięcej, byłyby pieniądze, to Bóg posłałby dla nas do pomocy jakiegoś ekonomistę. Ale ponieważ naszą największą potrzebą było przebaczenie, to Bóg posłał nam Zbawiciela. Wtedy w tym tłumie byli różni ludzie. Niektórzy byli uczniami Jezusa, inni byli przypadkowymi obserwatorami, jeszcze inni byli Jego przeciwnikami. Każdy z nich przyszedł tam i miał jakieś swoje oczekiwania. Oczekiwania w stosunku do Niego, ale jednak Jezus nie spełnił żadnych z tych oczekiwań. A oni wtedy przegapili prawdziwego Króla. I być może dzisiaj uczestniczysz z nami w tym nabożeństwie online, bo jesteś człowiekiem, który podjął kiedyś decyzję, żeby pójść za Jezusem i oddać Mu swoje życie. A być może przypadkowo natrafiłeś na naszą transmisję albo od jakiegoś czasu przyglądasz się z boku tym nabożeństwom. A być może nie wierzysz w Jezusa i słuchasz tego tylko po to, żeby pośmiać się z tego, co oni tam wygadują. Którąkolwiek postacią z tłumu jesteś, jakąkolwiek masz postawę, musisz wiedzieć, że czasami nasze oczekiwania wobec Boga mogą sprawić, że przegapimy to, kim On jest naprawdę. A jeśli przegapimy prawdziwego Króla, to nie tylko możemy przegapić nasze życie wieczne, ale tak jak Żydzi, możemy przegapić coś jeszcze. I czytamy dalej tak. Potem wszedł do świątyni i zaczął z niej wyrzucać sprzedawców. Mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Jezus po wjeździe do Jerozolimy nie udaje się do pałacu, jak można by było oczekiwać i spodziewać się po królu, który zaraz ma objąć tron, ale udaje się do świątyni, po raz kolejny pokazując, jakim królem jest. I czytamy, że po raz drugi w swoim życiu robi tam porządki. W świątyni można było wymieniać pieniądze, zagraniczne pieniądze, co było przydatne dla ludzi podróżujących z dalekich części kraju, z dalekich części świata, z odległych miejsc. Dlatego, że podatek świątynny można było płacić jedynie walutą tyrską, a nie rzymską. Waluta rzymska posiadała pogańskie znaki i dlatego nie można było jej stosować w świątyni. Problem polegał na tym, że stosowano tam bardzo niekorzystne, złodziejskie wręcz przeliczniki. Do tego kwitł tam handel, sprzedaż, wymiana, a wszystko za pozwoleniem kapłanów, którzy z powodu swojej chciwości wprowadzili odpowiednie przepisy, które obowiązywały na terenie świątyni, a które pozwalały określonym kupcom i im samym zdzierać monopolistyczne zyski. Kupując, wielokrotnie zawyżając ceny przy kupnie i sprzedaży, okradano ludzi. Jezus sprzeciwia się temu i sprzeciwia się temu, że to wszystko ma miejsce w świątyni. Wyrzuca więc kupców, mówiąc, że zrobili z jego domu jaskinię zdzierców. Oraz cytuję proroka Izajasza. A tam czytamy, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Okazuje się, że Żydzi mieli być tym narodem, który wskaże na Boga wszystkim innym narodom, które Boga nie znały. Być może miały swoich bożków, ale nigdy nie poznały jedynego prawdziwego Boga. Boga, którego planem było przyjście na świat i zbawienie każdego człowieka, nie tylko Żyda. Jednak ich własne niespełnione oczekiwania i wyobrażenie tego, jak Bóg powinien zadziałać i kogo powinien im posłać, sprawiły, że nie tylko sami nie rozpoznali prawdziwego Króla i Zbawiciela, ale również przez to nie poznali misji, jaką Bóg im przygotował. Z domu, który miał być domem modlitwy, uczynili jaskinię zdzierców. Zamiast wskazywać innym na Boga, zniekształcili Jego obraz w oczach ludzi. Michał od dziecka chodził do kościoła, a właściwie to był tam zaciągany przez swojego ojca. Ojca, który w kościele wśród ludzi uchodził za bardzo pobożnego i sumiennego chrześcijanina. Jednak tylko Michał i jego mama znali jego drugie oblicze. W domu ojciec często znęcał się psychicznie nad swoją żoną i swoim dzieckiem. Był zimny i despotyczny. Michał od najmłodszych lat za sprawą ojca żył z fałszywym obrazem Boga. Nie potrafił zrozumieć, jak ktoś, kto chodzi do kościoła, może być sprawcą tylu łez i smutku. Gdy tylko skończył szkołę średnią i wyjechał z rodzinnego domu na studia, postanowił, że skończy również z kościołem i z tym całym chrześcijaństwem. Jednak będąc na studiach w akademiku na drugim roku, trafił na współlokatora, który już przy pierwszym spotkaniu oznajmił mu, że jest naśladowcą Chrystusa i częścią kościoła w mieście, w którym studiowali. Michał był zdruzgotany. Dopiero co udało mu się odsapnąć od swojego ojca i jego religii, a znów wygląda na to, że będzie musiał żyć z kimś takim i to w jednym pokoju. Był gotowy na najgorsze. Jednak kiedy ich dni we wspólnym pokoju mijały, okazało się, że jego współlokator nie tylko często wspominał o Jezusie, o Jego miłości i o łasce, o tym, co doświadczył w swoim życiu, ale w przeciwieństwie do Michała ojca również pokazywał to swoim życiem. Życiem, które było wypełnione radością i troską o innych. Życiem, które miało cel. Po kilku miesiącach przyglądania się Michał postanowił, że musi pójść do tego kościoła i zobaczyć, co to za Bóg, w którego wierzy jego przyjaciel. Niedługo potem sam uwierzył w Jezusa, przyjął chrzest i bardzo szybko też odnalazł swoją misję i swój cel. Wraz z przyjacielem zaczęli organizować w akademiku spotkania dla studentów, gdzie wielu z nich mogło usłyszeć Ewangelię, mogło usłyszeć wieści o prawdziwym Królu. Dlatego jeśli przegapimy prawdziwego Króla, to przegapimy również cel w życiu, jaki On nam daje. Przegapimy to, że mamy być światłem i świadectwem Bożej miłości, Bożej łaski dla innych ludzi. Przegapimy to, że mamy kierować innych ludzi w stronę Boga, kiedy jesteśmy skupieni na własnych potrzebach i oczekiwaniach. Przegapimy to. Kiedy przegapimy to, kim naprawdę jest Bóg, możemy zniekształcić Jego obraz w oczach ludzi, którzy Go nie znają. Jakiś czas temu pewien pastor opowiedział historię, która wydarzyła się w 1989 roku w byłych Niemczech Wschodnich. Historia miała miejsce w dniu upadku muru berlińskiego. Ten dzień był szokiem dla wszystkich, dlatego że nie było to zaplanowane wydarzenie. Na początku 1989 roku kościoły były pełne. Były pełne, ponieważ Kościół był tak naprawdę jedyną alternatywą dla komunistycznego państwa. Oczywiście tajna służba państwowa, Stasi, również przeniknęła do Kościoła. Niektórzy przywódcy byli w rzeczywistości agentami czy informatorami. Jednak Kościół stał się centrum pokojowych spotkań. Państwo przyzwalało na to, ponieważ było to dla nich dobrą reklamą na Zachodzie. I mimo, że nie podobało im się wszystko, co działo się na tych spotkaniach, to w pewnym stopniu przymykali na to oko. 9 listopada 1989 roku odbyło się ogromne nabożeństwo. Stałą częścią nabożeństwa było czytanie Pisma Świętego, potem kazanie, a następnie szansa dla każdego, kto chciał podejść do mikrofonu i powiedzieć coś od siebie. A potem oczywiście zakończano modlitwą. Kolejność była bardzo prosta. Pastor Krystian miał za zadanie poprowadzić modlitwę końcową. W kościele było 2000 osób. To był ogromny tłum. Ale na zewnątrz było jeszcze 5000 ludzi, którzy stojąc i słuchając przez głośniki umieszczone na zewnątrz budynku uczestniczyli w ten sposób w nabożeństwie. W sumie 7000 osób. Ulice wypełnione były ludźmi, jakby przyszli na wiec pokojowy. Pastor Krystian wiedział, że tak naprawdę niewiele z tych osób przyszło tam z duchową potrzebą. W pewnym momencie do budynku weszła kobieta, była bardzo podekscytowana. Weszła w czasie, kiedy do mikrofonu podchodzili ludzie z ławek. Jednak kiedy nie mogła dostać się do przodu, z powodu tłumu zaczęła krzyczeć. Krzyczała z drugiego końca kościoła, spod drzwi, stojąc pod drzwiami, przez które weszła. Mur został zburzony. Niemcy wschodnie są teraz wolne. Zapadła martwa cisza, ale tylko przez chwilę. Ludzie zaczęli tupać nogami, rozeszły się okrzyki radości. 10 minut później, kiedy dźwięk ucichł, Krystian i pozostali pastorzy zdali sobie sprawę, że 5000 osób na zewnątrz nie słyszało tej wiadomości. Kobieta nie dotarła przecież do mikrofonu i nie było jej słychać na zewnątrz. Wiadomość ta została powtórzona i w rezultacie przez kolejne 10 minut, tym razem na zewnątrz, na ulicy, słychać było krzyk i tupanie stóp. W myślach niektórzy ludzie zastanawiali się, czy to nie jest prowokacja Stasi, tajnej policji, w celu wyłapania ludzi, których mogliby aresztować. Stało się tak już wcześniej na Węgrzech w 1956 roku. Rosjanie wykorzystali właśnie coś takiego, aby ujawnić dysydentów, którzy trafili w ten sposób do więzienia. Ale impreza trwała. Ludzie oszaleli. Wolność. Kiedy usłyszeli to w radiu, nawet osoby, które miały do tej pory wątpliwości, już ich więcej nie miały. To było dla nich jak niedziela palmowa. Pastorzy jednak w głębi duszy wiedzieli, że ogromna większość ludzi nie była obecna w kościele z powodu Chrystusa, ale byli tam z innych powodów. W Niemczech Wschodnich Kościół był jedyną prawdziwą alternatywą dla państwa. Pastor Krystian pomodlił się na koniec. To była radosna, triumfująca modlitwa. A potem po nabożeństwie stanął na pustym placu przed kościołem. Ludzie przyszli, słyszeli słowo. Ale czy je usłyszeli? Pomyślał, że słowo Boże było głoszone, ale większość go nie usłyszała. 7000 świętowało, tupiąc nogami i krzycząc. To było jak podczas Niedzieli Palmowej. Były okrzyki chwały, ale bez prawdziwej wiary. Okrzyki chwały, ale dla kogo? To było oddanie Bogu chwały, ale tylko za to, czego oczekiwali, co było dla nich ważne. Dlatego, że wiele osób było tam w odpowiedzi na restrykcje i reżim, w jakim żyli. Nie przyszli chwalić prawdziwego Króla, ale Jezusa rewolucjonistę. Tego, który zaspokoi ich potrzeby, który ich wyzwoli. chcieli Jezusa innego niż państwo. Tamten kościół, jak i wiele innych kościołów w tamtym regionie są teraz puste. I wiem, że podobnie było też w historii naszego kraju. Był czas, kiedy marzyliśmy o prawdziwej niepodległości i zerwaniu z komunizmem. Wtedy nasze kościoły były pełne. Ale okazało się, że tak jak w Niemczech pełniły głównie inną rolę. Oczekiwania ludzi były inne niż te, by poznać prawdziwego króla. Dzisiaj również żyjemy w dziwnym czasie. W czasie, na który nikt z nas nie był przygotowany. I mimo, że nasze kościoły nie mogą gromadzić teraz ludzi, to okazuje się, że różnego rodzaju nabożeństwa i msze online przyciągają tłumy. Zdecydowanie więcej ludzi szuka teraz Boga, modli się, zadaje Bogu pytania i kieruje do Niego swoje prośby. W Bogu wypatruje ratunku i bezpieczeństwa. Jednak jeśli dzieje się tak jedynie dlatego, że chcemy, aby Bóg spełnił nasze oczekiwania, aby w tej wyjątkowej sytuacji zajął się naszymi potrzebami, naszą potrzebą bezpieczeństwa, naszymi bliskimi, naszymi finansami, ekonomią, aby zapanował nad strachem w naszym życiu, jaki powoduje ta pandemia. Jeśli jedynie takiego Boga wypatrujemy i takiego Boga oczekujemy, to możemy przegapić prawdziwego króla i prawdziwe sedno tego, po co Jezus przyszedł na ziemię. Po co oddał swoje życie na krzyżu i co to dla nas oznacza. Z koronawirusem prędzej czy później sobie poradzimy. Lepiej lub gorzej. W końcu ktoś wymyśli lek albo szczepionkę, albo po prostu nauczymy się z nim żyć, tak jak z innymi chorobami i wirusami. Ale nic nam nie pomoże i nie będzie innego ratunku, jeśli przy tym przegapimy prawdziwego króla, który przyszedł uzdrowić nas z innej choroby. Z śmiertelnej choroby, jaką jest grzech, na którą nie ma i nie będzie innego lekarstwa, innego ratunku, jak jedynie Jego łaska, którą okazał nam umierając na krzyżu. Dlatego pamiętaj, że kiedy rozpoznasz w Jezusie tego, kim naprawdę jest, On zbawi cię, a ty będziesz mógł opowiedzieć o Nim ludziom, którzy Go jeszcze nie znają.